Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Programem przygotowującej się do objęcia władzy opozycji jest wyłącznie odwet na Prawie i Sprawiedliwości. Tak jest, to wiele takich opinii w ostatnich dniach słyszymy. Widzą to i wydaje się, że trochę ubolewają na tym dziennikarze mediów sprzyjających opozycji, a głównie Platformie Obywatelskiej. Tak jest, panie pośle, czy jest jakiś pomysł opozycji dla Polaków? Jakieś propozycje?
No, rzeczywiście, jak spojrzymy na to, co w tej chwili dotychczasowa opozycja, obecnie większość parlamentarna zaczyna robić, czy robi, no to oczywiście na pierwszy plan wysuwa się kwestia krytyki, a nawet nie krytyki, a kwestia rozliczeń, a nawet właśnie dalej można iść, że to jest swego rodzaju zemsta na dotychczasowych rządzących. No mam nadzieję, że dzisiaj Polacy będą zaskoczeni nowym rządem. Pokażemy, że można inaczej podejść do kwestii polityki bardziej ekspercko.
A może pan będzie w tym nowym rządzie? Jak już pan poseł zaczął o nowym rządzie, to musiałem pytać później.
Mogę powiedzieć, że nie będę. Natomiast...
A kto będzie w tym nowym rządzie?
No to o 16:30 pan premier Morawiecki pana prezydenta przedstawi ten rząd i będzie zaprzysiężenie rządu, więc wcześniej się tego nie ujawia, nawet ci co wiedzą nic nie mówią, więc tutaj nic na ten temat nie mam do dodania. Natomiast kwestia rozliczeń, no rzeczywiście to jest przemożna siła, która w tej
jeszcze
chwili...
Panie pośle, jeszcze jak o tym nowym rządzie, to pytanie zasadnicze, czy będzie miał większość, kiedy dojdzie do tego kluczowego głosowania w Sejmie?
No to oczywiście zdecyduje demokratycznie parlament i mamy kolejny dowód na to, że demokracja w Polsce ma się dobrze. Jeszcze ma się dobrze, natomiast widać z tego, co opozycja, czy teraz większość parlamentarna chce robić, no to z tą demokracją może być różnie. Ja widzę chociażby pewien ewenement chyba, którego nie było w 30-leciu, to, żeby pierwsze posiedzenie Sejmu zwołane przez prezydenta trwało jeden miesiąc, bo tak zapowiada pan marszałek Hołownia, że do 11 grudnia, czy tam do 13 grudnia będzie to posiedzenie trwało. No to jest, no można powiedzieć, prawie że jawne łamanie regulaminu. Co prawda, nie jest to łamanie, ale jest to złamanie pewnych zasad i zwyczaju, które do tej pory był, że na pierwszym posiedzeniu dokonuje się wyboru prezydium Sejmu, ewentualnie były zmiany w regulaminach, komisje sejmowe były powoływane. No to są te elementy, które powinny być na pierwszym posiedzeniu Sejmu zrobione, żeby Sejm mógł przystąpić do normalnej pracy. A my ciągle mamy pierwsze posiedzenie Sejmu i pan marszałek może to posiedzenie zwoływać z dnia na dzień, czy kolejne sesje, tak? No bo my się spotykamy co kilka dni w ramach pierwszego posiedzenia. No tego, z tego co ja pamiętam, to w 30-leciu tutaj III Rzeczpospolitej jeszcze nie było, bo pan marszałek chce, jak to mówi, no w każdym momencie móc powoływać kolejny dzień tego posiedzenia. No naprawdę.
Jutro ciąg dalszy. Pan kupił popcorn, żeby przyglądać się, czy nie. Bo tak marszałek Hołownia mówi, żeby kupić popcorn, przygotować się na jakieś fajerwerki. Na razie nie słyszymy, żeby był zamiar procedowania na przykład takich ważnych rzeczy dla Polaków, jak utrzymanie zerowej stawki VAT, czy ochrona przed skokiem cen energii elektrycznej. To może być 60-70% dla gospodarstw domowych, każdego gospodarstwa domowego. Dlaczego tego nie ma na razie w porządku obrad i czy te jutrzejsze obrady będą koncentrowały się na tych komisjach, nad powołaniem komisji i likwidacji komisji do spraw wpływów rosyjskich w Polsce?
No właśnie, ja już dzisiaj mam dwa posiedzenia Komisji Sprawiedliwości, opiniowanie rzecznika praw dziecka i tak dalej. Okej, to może się dziać. Natomiast rzeczywiście to podejście pana marszałka takie, no właśnie, no, pokazuje, że ma ciągle talent w takiej ekwilibrystyce słownej. Kupcie popcorn, tak jakby to rzeczywiście kolejna emisja odcinka w jakiejś tam jedynie mówiącej prawdę telewizji była. No to jest bardzo degradujące samą osobę, która o tym mówi, i też no, Polaków, tak, którzy co, mają kupować popcorn, żeby sobie oglądać obrady Sejmu. No to jest poważna sprawa, najważniejszy organ w Rzeczpospolitej, a pan marszałek podchodzi do tego jak rzeczywiście do jakiegoś programu telewizyjnego.
Jest prąd, tak, jest prąd, zachęca Polaków jeszcze do właśnie, oglądania, ale tak, być może ceny będą takie, że będą będzie ten prąd wyłączany.
No właśnie, robimy igrzyska, nie stać ich na to, żeby, czy nie chcą z ludnych względów robić to, żeby dać ten przysłowiowy chleb, czyli wakacje kredytowe, obniżka prądu, tak, czy no to, co pan premier trzy te projekty ustaw przedłożył i one nie są procedowane, natomiast procedujemy inne. No z całym szacunkiem do ważności spraw, kilka miesięcy leżał projekt obywatelski, mógł jeszcze trochę poczekać w sprawie in vitro, tym bardziej, że on nie wchodzi z dnia na dzień od 1 stycznia, tylko prawdopodobnie dopiero w drugim kwartale przyszłego roku. No i widać wyraźnie, że to są igrzyska i będziemy coraz bardziej tymi igrzyskami epatowani. Będą komisje śledcze, 3 czy nawet o 6 się mówi. No to
już jest 6, już jest 6. Już teraz jest 6. Taki pomysł.
No właśnie, nawet o 6.
Czy Sejm będzie mógł wtedy pracować normalnym trybem nad jakimiś rozwiązaniami dla Polaków? Bo na razie co miało być dane, będzie zachowane, to już chyba mija te zapowiedzi opozycji.
No coraz bardziej to jest, zaczyna być wątpliwe. Nie przedstawiają żadnych konkretów, które moglibyśmy realizować w Sejmie. Tak, umowa koalicyjna to też jest kuriozum chyba na skalę europejską. Kilka stron ogólnych zapowiedzi.
No tak, niemiecka ma 120 stron.
No właśnie, zdaje się. Tak. I to jest
dowód na
to, że tam przepracowano to i ta koalicja będzie się trzymać, bo każdy szczegół jest opracowany. Natomiast tutaj są tak duże różnice programowe, światopoglądowe w tej koalicji, że rzeczywiście, no może, daj Boże dla Polaków, żeby to się rozpadło. Im szybciej, tym lepiej, no ale anty-PiS jest tak duży, te 8 gwiazdek ciągle im siedzi w oczach i w głowie, że to jeszcze ich spaja. Jak długo będzie ich spajać, to zobaczymy, no oby jak najkrócej.
To chyba kilkanaście procent wyborców liczy na takie brutalne rozprawienie się z Prawem i Sprawiedliwością, bez względu na to, czy winy były, czy nie. Ale przejdźmy teraz do poważniejszej sprawy, chociaż te wszystkie kwestie, które poruszyliśmy, są bardzo poważne, między innymi łącznie z cenami prądu i utrzymaniem zerowej stawki VAT na żywność i wakacjami kredytowymi, których no nie będzie, nie? Wszystko wskazuje na to, że nie będzie. Propozycje usunięcia ponad 3000 sędziów z zawodu i ich weryfikacji wprost naruszają konstytucję. To słowa Anny Dalkowskiej, byłej wiceminister sprawiedliwości, sędzi NSA oraz członka prezydium Krajowej Rady Sądownictwa w rozmowie z gazetą Rzeczpospolita. Sędzia Waldemar Żurek, znany z sympatii do opozycji, mówi o usuwaniu z budynków sędziów tak zwanej neo-KRS, oczywiście po znalezieniu podstawy prawnej. Pan sądzi, że te zapowiedzi tak naprawdę nielegalnych działań, chyba sprzecznych z konstytucją, jeśli chodzi o sądy, media, one się zmaterializują?
No, dla mnie ewidentnie sprzeczne z konstytucją. Nie wyobrażam sobie, żeby można to było zrobić. Patrząc merytorycznie, jako prawnik z doświadczeniem i również były członek Krajowej Rady Sądownictwa, nie ma takich rozwiązań. Natomiast oczywiście można, łamiąc prawo, łamiąc konstytucję, dokonywać zmian. I to sędziowie, którzy mienią się sędziami, którzy walczyli o demokrację, o praworządność, tak? I teraz takie rzeczy mówią, łącznie z panem, jednym z panem profesorów, który mówił, że można w referendum odwołać prezydenta, to śmiałem się, że w referendum można go chyba pozbawić tytułu profesora, bo to jest żenujące. Mam nadzieję jednak mimo wszystko gdzieś tam w głębi, że nie odważą się na takie zmiany, bo to nie wiem nawet, czy Unia Europejska byłaby w stanie to w jakiś sposób zatuszować i uznać, że wszystko jest dobrze. No to byłoby degradujące dla polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości. No to byłby totalny paraliż. No,
niemieccy dziennikarze tonują, niemieccy dziennikarze, publicyści tonują te zapędy sympatyków opozycji i również prawników sympatyzujących z opozycją. Panie pośle, no ale pan był w KRS-ie, jak słyszy pan zapowiedzi usunięcia tak naprawdę z zawodu 3000 sędziów, którzy wydawali wyroki, orzeczenia, już pomijam to, że jest kwestionowana prerogatywa prezydenta do powoływania sędziów, niech pan powie, jak to wpłynie na zwykłego Kowalskiego, który słucha dzisiaj tej audycji, a miał wyrok na przykład o zasądzenie odszkodowania jakiegoś poważnego, na przykład w wyniku błędu lekarskiego. Co się wtedy może stać z takim wyrokiem?
No, 3 tysiące sędziów przez 6 lat.
6 zostało... milionów orzeczeń różnego typu.
Tak,
wyroków.
Właśnie to są miliony orzeczeń. No nie wyobrażam sobie, bo to podważy całkowicie wiarygodność sądownictwa. No Polacy będą mieli obawy, czy w ogóle warto iść do sądu, żeby uzyskać jakikolwiek wyrok, bo on może być podważony w każdej chwili, czy unieważniony, jak teraz by się mówiło. W ogóle to podejście...
Dobrze, a jakie podejście przestępców? Jeszcze dopytam. Bo to...
A to z kolei właśnie, to będzie zachęcało z kolei tych, którzy chcą łamać prawo, że spokojnie możemy to robić, bo przecież nieuchronności kary, które powinna być, no to oczywiście jej nie będzie, bo będzie trudno uzyskać wyrok prawomocny, skoro teraz ten ostatni wyrok Wałęsa, no kompletnie przeciwko Polsce, kompletnie skandaliczny, nie dość, że złamano procedury, no to jeszcze sama treść wyroku też, tak? No na razie skupiliśmy się na procedurze, że sędziego polskiego tam nie było wbrew regulaminowi Trybunału. Natomiast sam wyrok też jest, no prawda jest znana, natomiast no tutaj jest wyraźne podejście polityczne. No to mówię, to jest degradujące i bardzo niebezpieczne dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, dla w ogóle pojęcia praworządności, o którą tak opozycja i TSUE i Trybunał łącznie z Komisją Europejską tak dbają i walczą w Polsce, a chcą w sposób jawny łamać tą praworządność.
A pana zdaniem politycy opozycji, główni politycy opozycji pójdą po rozum do głowy, czy nie bardzo? Czy będą dalej tak iść zaparte i wykonają to, co mówią, czyli zarządzanie uchwałami, jeśli chodzi o skład na przykład, czy tryb powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego i czy zdecydują się na ten krok degradacji tych 3000 sędziów powołanych przez prezydenta Andrzeja Dudę?
Gdybym miał i gdyby moja formacja miała takie podejście jako dotychczasowa opozycja, Platforma, PSL i tak dalej, et consortes, to bym powiedział tak, no dobrze, niech tak się stanie, im gorzej, tym lepiej. Ale my tak właśnie nie podchodzimy. Uważamy, że dla państwa polskiego i dla Polaków to jest bardzo niebezpieczne i lepiej, żeby to się nie stało. Lepiej, żeby się nie stało, bo naprawdę no, skutki mogą być bardzo długofalowe. I nawet jeżeli ta władza się, kiedyś przecież każda władza się kończy, to skutki mogą być dużo, dużo dłuższe niż teraz rządy tej większości parlamentarne.
A postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej, bo zapewne iluś z tych sędziów wydawało na przykład jakieś orzeczenia, postanowienia związane z działalnością potężnych korporacji międzynarodowych w Polsce. To ja, jeśli będzie można obalić jakąś decyzję, bo rzekomo sędzia był źle powołany według oczywiście tych, którzy interpretują prawo na swoją modłę, no to może doprowadzić do kryzysu finansowego. No mamy jeszcze zapowiedź postawiania przed Trybunałem Stanu prezesa Narodowego Banku Polskiego, choć argumentów nie słychać praktycznie żadnych.
Rzeczywiście, co do prezesa NBP-u, to już Donald Tusk się wypowiadał, że siłą go panowie wyprowadzą, więc to była taka zachęta i pokazanie kierunku. No rzeczywiście zwrócił pan uwagę, panie redaktorze, na tą kwestię międzynarodową, że zapomniałem o tym, bo przecież te wyroki zapadały od Sądu Rejonowego po Sądy Najwyższe i Naczelny Sąd Administracyjny, gdzie sędziowie... No właśnie nominowanie już przez, czy tam opiniowani przez KRS byli powoływani przez sędziego, więc takie wyroki też są dotyczące spraw międzynarodowych i tu na pewno polska reputacja, polska wiarygodność i kwestia właśnie inwestycji w Polsce, które mogłyby być w jakimś sensie na pewno zostałaby zatrzymana i wiele firm by się zastanawiało, czy warto w Polsce inwestować, czy warto prowadzić interesy, jeżeli jest tak niestabilny system prawny, bo nawet kontynuacja, co prawda z pewnymi błędami po PRL-u w tym zakresie była, tu możemy to różnie oceniać, ale w tym zakresie jednak kontynuacja była, natomiast tutaj nagle chce się to wszystko odwrócić. No, aż mówię, nieprawdopodobne, że ludzie rozsądni, nawet nie trzeba być prawnikiem, żeby wiedzieć, że takich rzeczy nie można robić, a tu się przy otwartej kurtynie o takich propozycjach mówi.
Panie pośle, pytanie o 9 polskich europosłów, którzy wybrani zostali z list między Koalicją Europejską i Lewicy, którzy głosowali za zmianami w traktatach Unii Europejskiej, które skutkują odebraniem prawa weta w wielu obszarach, no a tak naprawdę skutkują dominacją Niemiec. Punkt 7 niemieckiej umowy koalicyjnej mówi o szybkiej federalizacji, tak naprawdę centralizacji Europy. Niemcy w problemach teraz finansowych, bardzo poważnych. Tamtejszy Trybunał Konstytucyjny kwestionuje przesuwanie 60 miliardów euro. W Polsce mogłyby znaleźć się pieniądze, żeby załagodzić problemy niemieckie? Jeśli zmienione traktaty.
Właśnie kolejny dowód na to, że koalicja jest wewnętrznie podzielona i nie ma spójności w ich polityce, i zarówno krajowej, to już widać, a teraz jeszcze to widać w aspekcie międzynarodowym. Federalizacja ewidentnie pod, że tak powiem, pod opieką Niemiec. Jakieś tam integracja, ona może postępować, ale nie może to być centralizacji pod skrzydłami tylko Niemców i troszkę tam Francuzów, którzy też myślą, że mają równorzędną pozycję z Niemcami, ale to im się tylko tak wydaje. Absolutnie skandaliczne zachowanie, nawet jeżeli jakieś poprawki zostały usunięte, to jednak przeciwko tym propozycjom należało głosować. Ciągle jest opowiadanie, że to jest tylko opinia przecież parlamentu. Wcześniej była komisja, teraz jest tylko opinia, bo ten parlament tylko nazywa się parlamentem, ale on prawa nie tworzy, ale jednak jest kolejny krok i to przyspieszenie jest coraz większe. Teraz będą ministrowie, za chwilę będą premierzy. No, mam nadzieję, że jeszcze Mateusz Morawiecki pojedzie na szczyt, chociaż no, Hołownia i tam pozostali będą robili wszystko, żeby już nowy premier, jeżeli nasz nie uzyska wotum zaufania, żeby pojechał na ten szczyt, żeby mógł przyklepać te zmiany, które są no, ewidentnie wbrew naszemu interesowi, co nie ulega najmniejszej wątpliwości. I naprawdę dziwię się tym posłom, którzy mówią, że jednak jest to w interesie Polski, bo trzeba się integrować, Unia wymaga zmian. No dobrze, jeżeli Unia wymaga zmian, to prowadźmy ten proces długo, nie przez kilka miesięcy, a przez kilka lat, ale proces dojścia do jakiegoś konsensusu, a nie zmuszania już na tym etapie państwa do takich ustępstw. No szczególnie
likwidacja państw narodowych to cel, który przyświeca tym zmianom, a piszą o tym komuniści w słynnym już manifestie z Ventotene z 1941 roku, który no, wydaje się, że pisany
to
był chyba...
Ta uchwała, właśnie te założenia opierają się na tym manifestie.
No. I tu musimy postawić kropkę i zachęcamy naszych słuchaczy do zapoznania się z tym dokumentem, bo to jest dokument wstrząsający. Cofamy się o 40 lat do PRL-u i do komunizmu. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie pośle.
Dokładnie. Dziękuję bardzo, dobrego dnia.